Grupa Ryszel FI, środa 18 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński w studio Grażyna Chmurska i technik Matias. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. Nasilają się presje dyplomatyczne na Koreę Północną wobec podejrzeń przygotowywania przez nią kolejnej próby nuklearnej. Irański negocjator określił jako awanturnictwo decyzję Unii Europejskiej o przystąpieniu do rozmów na temat ewentualnych sankcji przeciw Iranowi. Premier Izraela Olmert wyjaśniał dziś w Moskwie Putinowi izraelskie obawy przed zagrożeniem ze strony Iranu. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy zażądał w Moskwie pogłębionego śledztwa w sprawie zabójstwa Anny Politkowskiej. We Francji odbyła się pierwsza debata telewizyjna kandydatów do inwestytury Partii Socjalistycznej na wybory prezydenckie. Dziennik przygotowałem wraz z Piotrem Kamińskim i przy udziale Anny Życzyckiej, która dokona także przeglądu prasy. Po wiadomościach europejskich nadamy kronikę teatralną Agnieszki Kumor i notatnik paryski Marka Brzezińskiego oraz rogatki w redakcji Katarzyny Zawickiej, a następnie magazyn kulturalny, w którym Sylwia Gibbs mówić będzie m.in. o dniach indyjskich w Lille. Na koniec lekcja francuskiego. Tu Paryż RFI, oto wiadomości. Korea Północna musi wystrzegać się działań, które mogłyby zaognić sytuację, oświadczył szef dyplomacji japońskiej Taro Aso. Niechaj wszyscy wiedzą, łącznie z władzami Korei Północnej, że Stany Zjednoczone będą postępować w całkowitej zgodzie z ich zobowiązaniami zawartymi w traktacie z Japonią o wzajemnej obronie, przestrzega Condoleezza Rice. Mamy nadzieję, zakomunikował rosyjski MSZ, że nasi północno-koreańscy partnerzy odpowiedzą w sposób konstruktywny na niepokoje społeczności międzynarodowej i podejmą racjonalną decyzję. Wreszcie, według międzynarodowego wydania Dziennika Ludowego, organu Chińskiej Partii Komunistycznej, Korea Północna przekroczyła wyznaczoną przez Pekin czerwoną linię. Wszyscy zatem podzielają obawy przed konsekwencjami kolejnej próby nuklearnej, którą prawdopodobnie przygotowuje reżim w Pchenianie, wskazują na to obserwacje satelitarne. Amerykański sekretarz stanu tym bardziej zależy na efektywnym wdrożeniu sankcji nałożonych na Koreę Północną w myśl rezolucji 1718 Rady Bezpieczeństwa. Przybyła ona dziś do Tokio, to pierwszy etap podróży, w czasie której odwiedzi ona także Seul, Pekin i Moskwę. Na konferencji prasowej w Tokio deklarowała ona zarówno wolę, jak i gotowość USA do wypełniania wszystkich, podkreśliła wszystkich swych zobowiązań wobec Japonii w kwestii odstraszania i zapewniania bezpieczeństwa. Taro Aso złagodził nieco tę wypowiedź, zaznaczając, że sankcje nie są celem samym w sobie, a możliwość dialogu pozostaje otwarta. A reżim północno-koreański zachowuje się jakby nigdy nic. Jego przywódca Kim Jong-il pokazał się publicznie po raz pierwszy od owej próby nuklearnej z okazji 80. rocznicy Związku Zawodowego o wdzięcznej nazwie Precz z imperializmem, z którego wywodzi się północno-koreańska partia komunistyczna. Wraz z innymi dygnitarzami reżimu wysłuchiwał z okazywanym zadowoleniem koncertu pochwał pod hasłami takimi jak miłość towarzyszy lub nieustannie patrząc na przywódcę, zapewnia o tym komunikat oficjalnej agencji północno-koreańskiej. Tymczasem organ partii tamtejszej poucza towarzyszy, że przyłączenie się Korei Południowej do sankcji ONZ stanowi akt zdrady, który prowadzi stosunki międzykoreańskie do próby sił i wojny. Presję na Koreę Północną bacznie obserwuje Teheran. Irański negocjator w sporze o tamtejszy program nuklearny Ali Larijani ostrzegł dziś, że rezolucja Rady Bezpieczeństwa przeciw Iranowi miałaby ten tylko skutek, że zradykalizowałaby sytuację i oddaliła możliwość rozwiązania kryzysu. Wypowiedź Larijaniego jest reakcją na decyzję Unii Europejskiej z braku innych możliwości, jak podkreśliła, o przystąpieniu do dyskusji o sankcjach przeciw Iranowi w Radzie Bezpieczeństwa. Larijani ocenił to jako awanturnictwo. Premier Izraela Ehud Olmert został dzisiaj przyjęty w Moskwie przez Putina. Stawiał on sobie za zadanie przekonania prezydenta Rosji co do zagrożenia, jakie stanowi irański program nuklearny i, jak oświadczył na konferencji prasowej, odniósł wrażenie, że Putin rozumie obawy Izraela. AFP zaznacza, że kilka godzin przed tym spotkaniem szef dyplomacji rosyjskiej Ławrow zapewniał, że nie ma żadnego niebezpieczeństwa ze strony Teheranu. W rozmowie z Putinem Olmert poruszał też kwestię naruszania embargo na dostawy broni dla Hezbollahu w Libanie. Według izraelskiego wywiadu bojownicy Hezbollahu posługują się bronią przeciwpancerną produkcji rosyjskiej sprzedaną im przez Syrię. Tu Paryż, Radio France Internationale. Przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy René van der Linden żąda pogłębionego śledztwa w sprawie zabójstwa rosyjskiej dziennikarki niezależnej Anny Politkowskiej. Oświadczył on na konferencji prasowej w Moskwie, że zaangażuje w to cały swój autorytet. Ma się on spotkać z Siergiejem Ławrowem oraz przewodniczącym Dumy Gryzłowym. W samej Rosji organizacje pozarządowe znalazły się dziś w próżni prawnej. Piotr Kamiński.
W dniu dzisiejszym upływa ostateczny termin oficjalnej rejestracji w Rosji tzw. organizacji pozarządowych wedle ustawy uznanej powszechnie za gwałcącą swobody obywatelskie. Zakazuje ona działalności wszystkim zagranicznym organizacjom, które nie zarejestrują się do dnia dzisiejszego. Według federalnych służb odpowiedzialnych za tę rejestrację dokonało tego dotąd 91 organizacji, 79 dalszych teczek jest badanych, tymczasem w Rosji działa od 200 do 500 takich organizacji. Nie wiadomo nawet dokładnie, czy termin upłynął we wtorek wieczorem, czy 24 godziny później. A urzędnicy udzielają tu sprzecznych informacji, zwłaszcza na temat tego, czy organizacjom czekającym na załatwienie podania wolno nadal działać, czy nie. Dotyczy to nawet organizacji tak sławnych jak Human Rights Watch czy Amnesty International. Dyrektor rosyjskiej filii Amnesty International, Sergiej Nikitin, oświadczył, że jego prawnicy nie potrafili mu nic w tej mierze powiedzieć. Według eksperta cytowanego przez AFP, do czasu uzyskania zezwolenia na działalność organizacje mogą wypłacać pensje i prowadzić działalność ściśle gospodarczą. Muszą jednak wstrzymać merytoryczne prace. Do tego jeszcze 31 października wszystkie one mają przedstawić władzom rosyjskim szczegółowy raport ze swojej działalności w ostatnim kwartale, wykaz źródeł finansowania oraz szczegółowe zamiary na rok przyszły. Ustawa upoważnia też rosyjskich urzędników do uczestniczenia w zebraniach i imprezach organizacji oraz daje im nieograniczony wgląd do wszystkich dokumentów. Czy będą to wówczas nadal organizacje pozarządowe, pozostaje w tych warunkach, jak widać, by tak rzec, z kwestią semantyczną.
Parlament Samozwańczej Republiki Abchazji, separatystycznej prowincji Gruzji, domaga się w uchwalonej dzisiaj rezolucji wszczęcia starań o uznanie jej przez Rosję i inne państwa. Jakkolwiek Moskwa popiera separatystów abchazkich, nigdy jeszcze nie sugerowała, że mogłaby uznać Abchazję jako państwo. W zasadzie nie leży to zresztą w jej interesie, gdyż przekreśliłaby w ten sposób szansę odzyskania wpływów w Gruzji.
ONZ-owski mediator do spraw Kosowa, fiński dyplomata Martti Ahtisaari, poinformował, że przed końcem roku przedstawi swój plan załatwienia kwestii spornej prowincji. Fińska prezydencja Unii Europejskiej i Javier Solana dali wczoraj do zrozumienia, że termin przedstawienia tego planu mógłby zostać przesunięty o parę tygodni albo nawet miesięcy, gdyby w grudniu odbyły się wybory w Serbii. Obie instancje zapewniły jednak, że decyzja w tej mierze należy do Ahtisaariego, który podejmie ją po konsultacjach z tak zwaną grupą kontaktową. Ahtisaari oświadczył, że nie ma co spekulować na temat ewentualnego terminu wyborów w Kosowie, gdyż żadna data nie została chwilowo ustalona. Negocjacje w tej sprawie trwają od lutego. Obie strony, to jest przedstawiciele albańscy z Kosowa i Belgrad, upierają się przy swoich stanowiskach, Albańczycy domagając się niepodległości, a Belgrad ani myśli na to przystać. Prezydent Serbii Boris Tadić chciał opóźnić ostateczną decyzję w tej kwestii, by nie wpłynęła ona na przebieg kampanii wyborczej.
Tu Paryż, RFI. Wczoraj wieczorem odbyła się w Paryżu pierwsza debata telewizyjna między kandydatami do inwestytury Partii Socjalistycznej na wybory prezydenckie. Uczestniczyli w niej zadeklarowani kandydaci, czyli Laurent Fabius, Dominique Strauss-Kahn i pani Ségolène Royal, która w powszechnej opinii wyszła obronną ręką z tej trudnej próby i ugruntowała swą wiodącą pozycję. Więcej powie o tym w przeglądzie prasy po dzienniku Anna Rzeczycka, która na razie przyjrzy się perspektywom zmiany na stanowisku prezydenta w Izraelu. Biuro Prokuratury Okręgowej w Jerozolimie przystąpiło bowiem do formułowania wstępnego aktu oskarżenia wobec prezydenta Moshe Katsava, któremu zarzuca się m.in. gwałt i molestowanie seksualne. Izraelska klasa polityczna szuka kandydata na następcę prezydenta.
Projekt aktu oskarżenia Moshe Katsava ma zostać przedstawiony formalnie prokuratorowi generalnemu Menachemowi Mazuzowi w ciągu najbliższych 2 tygodni. Prezydent zapowiedział już, że poda się do dymisji, jeśli Mazuz zdecyduje się na wniesienie aktu oskarżenia. Kacow zaprzecza wszelkim zarzutom, które według izraelskich mediów zostały sformułowane na podstawie zeznań około 10 kobiet. Dochodzenie w sprawie prezydenta rozpoczęto jeszcze w kwietniu po oskarżeniach zgłoszonych policji przez byłą pracownicę jego biura, utrzymującą, że Kacow zmuszał ją do uprawiania seksu pod groźbą zwolnienia z pracy. W związku z prawdopodobną dymisją szefa państwa izraelskiego, klasa polityczna mobilizuje się i szuka już jego następcy. Według dziennika Maariv najlepszym kandydatem byłby laureat pokojowej Nagrody Nobla, 78-letni Elie Wiesel. Osobistość niezależna i niezwiązana ze światem politycznym. W roli prezydenta, która jest w Izraelu głównie funkcją honorową i reprezentacyjną, widzi go obecny premier Ehud Olmert. Media wymieniają także innych kandydatów. Wicepremiera Szymona Peresa, posła Likudu, Reuvena Rivlina, byłego wielkiego rabina Izraela, Meira Lau, posłankę Partii Pracy, Colette Avival i słynnego pisarza Amosa Oz. Prezydent Izraela wybierany jest przez 180 posłów Knesetu na 7 lat. Kadencja Moshe Katsava upływa normalnie w lipcu 2007 roku.
Armia amerykańska straciła w Iraku w ciągu ostatniej doby 10 żołnierzy. Od początku miesiąca zginęło ich 68. Rzecznik armii generał Caldwell przypisuje to wzmożonej aktywności islamistów w czasie Ramadanu. W Afganistanie żołnierze ISAF udaremnili bez strat własnych atak na konwój w Nurystanie. Zginęło tam kilkunastu talibów. Natomiast w rejonie Kandaharu 8 cywilów afgańskich zginęło od lotniczego ataku bombowego ISAF-u skierowanego przeciw kryjówce talibów. Tu Paryż RFI, wracamy do spraw francuskich. Ponownie Piotr Kamiński.
Władze francuskie ujawniły, że w jednej przynajmniej dziedzinie nastąpiła we Francji żywiołowa demokratyzacja. W dziedzinie spożycia kokainy. Jej sprzedaż widowiskowo podskoczyła w ubiegłym roku, podobnie zresztą jak konsumpcja heroiny, podczas gdy popyt na inne narkotyki spadł, szczególnie narkotyków syntetycznych, takich jak ekstazy. Statystyki opierają się, rzecz prosta, nie na utargu handlarzy, lecz na ilości skonfiskowanej kokainy, skoko 16% i heroiny, skoko 30%. 4%, podczas gdy ogólna ilość skonfiskowanych narkotyków spadła o nieco ponad 2%. Handlarze haszyszu przestawili się na kokainę jako rentowniejszą i łatwiejszą w transporcie, a władze obawiają się masowego powrotu heroiny, szczególnie na przedmieściach. Ceny spadają, choć gram kokainy kosztuje nadal 80 euro, podczas gdy gram haszyszu od 10 do 20 razy mniej. Ponad połowę spośród 400 konfiskat przeprowadzonych na paryskich lotniskach w zeszłym roku stanowią tak zwane muły, przewożące narkotyki w połkniętych prezerwatywach, co oczywiście grozi im śmiercią. Opłata za taką usługę wynosi 1500 euro, a kandydatów jest pod dostatkiem. Policja francuska rozbiła ponadto międzynarodową szajkę handlarzy narkotyków na zachodzie kraju. Wpadło 55 osób. W sobotę odkryto też przypadkiem w hiszpańskiej ciężarówce z nadgniłą cebulą, wybraną w tym celu ze względu na intensywny zapach, ponad 3 tony haszyszu dla Holandii, wartości ponad 6,5 miliona euro.
Były to wiadomości dziennika. Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Zapraszamy teraz na przegląd prasy. Anna Rzeczycka.
Powrót samoobrony do polskiej koalicji rządowej został zauważony przez dwie francuskie gazety. Lewicową Libération i komunistyczną L'Humanité. L'Humanité jest oczywiście bardzo krytyczna i pisze o cofaniu się Polski, mając na myśli nie tylko ostatnie negocjacje PiSu z Andrzejem Leperem, ale także szerzej kontekst całego ostatniego roku. W rok po wyborze konserwatywnego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, stwierdza gazeta, w atmosferze chaosu trwa ofensywa ultrakonserwatystów, próbujących przekształcić polskie społeczeństwo. W Libération Maja Żółtowska zauważa, że uroczystość ponownego przyjęcia do koalicji populistów samoobrony odbyła się późnym wieczorem, z dala od kamer telewizyjnych i dziennikarzy prasowych. Czas naglił, ponieważ opozycja liberalna i socjaldemokratyczna przedłożyła wniosek postulujący samorozwiązanie Sejmu. Wniosek ten, jak wiemy, został odrzucony większością głosów. Według ostatnich sondaży, ciągnie korespondentka Libération, 48% Polaków ma zdecydowanie negatywne zdanie na temat rządów braci Kaczyńskich. Platforma Obywatelska może obecnie liczyć na 12 punktów przewagi nad partią Prawo i Sprawiedliwość. Po wrześniowym usunięciu Lepera PiS próbował rozpaczliwie przeciągnąć do swego obozu niektórych posłów samoobrony. Uchodźcy nie byli jednak zbyt liczni. Ciężkim ciosem dla rządzącego ugrupowania, które z walki z korupcją uczyniło swo ideologiczne credo, była afera ukrytej kamery, filmującej próbę przekupienia posłanki Renety Beger. Partia braci Kaczyńskich, ciągnie Maja Żółtowska, miewa się coraz gorzej. Stąd wzięła się decyzja o odbudowaniu chwiejącego się sojuszu z samoobroną i prawicową ultrakatolicką Ligą Polskich Rodzin. W przeciwnym bowiem wypadku Kaczyńscy stanęliby przed koniecznością rozpisania przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jarosław, chcąc usprawiedliwić swe postępowanie, powołuje się na znaczenie swego projektu odnowy politycznej i moralnej kraju. Szef parlamentarnej grupy PiS, Marek Kuchciński, którego cytuje dziennikarka Libération, powiedział, że PiS gotów jest zapłacić wiele, nawet kosztem swego dobrego imienia, by doprowadzić do końca swój wielki program odbudowy państwa i ostatecznie zakończyć proces dekomunizacji kraju. Prawicowy Le Figaro wiele miejsca poświęca dzisiaj groźbom napływającym z Korei Północnej. Fenian, na który spadają sankcje ONZ-u, brane na serio nawet przez Chiny, oskarżył Radę Bezpieczeństwa o to, że wypowiedziała mu wojnę. Korea Północna, czytamy w korespondencji z Pekinu Jean-Jacques'a Mevela, przyzwyczaiła świat do górnolotnych deklaracji i nikt się nie przejął jej werbalną buńczucznością. To, co jednak budzi niepokój, to podejrzenie, że reżim Kim Jong-ila przygotowuje się do drugiej próby atomowej. Według amerykańskiej telewizji NBC, niedaleko miejsca, gdzie przeprowadzona została pierwsza próba, odbywa się obecnie niecodzienna krzątanina i ruch pojazdów. Wyszpiegowały to amerykańskie satelity. Japonia i Korea Południowa, choć nie potwierdzają informacji, także żywią podejrzenia. W Dandong, przygranicznej miejscowości, gdzie kwitnie handel chińsko-koreański, chińscy celnicy przeprowadzają inspekcję ciężarówek przejeżdżających przez rzekę Yalu. Rada Bezpieczeństwa chce mieć pewność, że ciężarówki te nie przemycają materiałów potrzebnych do produkcji północno-koreańskiego arsenału nuklearnego. Chiny, ciągnie Le Figaro, mają niezwykle ważne miejsce w antyatomowym planie ONZ-u. Dzielą bowiem 1400 kilometrów granicy z Koreą Północną. Przez chińskie terytorium przewożona jest zdecydowana większość towarów z i do krainy Kim Jong-ila. Wymiana jest codzienna i dotyczy ropy naftowej i taniego eksportu ze strony chińskiej, węgla i minerałów ze strony północno-koreańskiej. Najmniejszy incydent w tej dziedzinie może w obecnej sytuacji przerodzić się w poważny konflikt. Chiny lękają się w szczególności incydentu na morzu w czasie ewentualnej inspekcji statków północno-koreańskich przez marynarkę amerykańską. Wtedy wszystko może się zdarzyć. Francuscy telewidzowie, mający dostęp do telewizji parlamentarnej i LCI, mogli wczoraj obejrzeć program z udziałem trojga kandydatów partii socjalistycznej do inwestytury ugrupowania w wyborach prezydenckich 2007 roku. Jak zauważa Le Figaro, Ségolène Royal, Dominique Strauss-Kahn i Laurent Fabius rywalizowali między sobą w składaniu obietnic. Były premier, Laurent Fabius, zalecał podniesienie najniższego uposażenia, zwanego smikiem, i powszechne wprowadzenie 35-godzinnego tygodnia pracy. Były minister finansów, Dominique Strauss-Kahn, bronił swej linii socjaldemokratycznej i przyrzekał ustabilizowanie zadłużenia oraz pełne zatrudnienie przed upływem 10 lat. Pani Ségolène Royal, przewodnicząca Rady Regionalnej Poitou-Charentes, mówiła z kolei bardzo konkretnie na temat opieki zdrowotnej, regionalizacji, sprawiedliwego porządku ekonomicznego, socjalnego i środowiskowego. Skrytykowała poza tym 35-godzinny tydzień pracy. Jak zauważa komentator popołudniowego Le Monde, w debacie, która nie była ani konfrontacją, ani polemiką, kandydaci socjalistyczni kolejno przedstawiali swoje racje, nie dyskutując ze sobą, najlepiej wypadła faworytka sondaży, czyli Ségolène Royal. Przed audycją mówiono, że czuje się ona gorzej od swych rywali na terenie ekonomicznym i socjalnym. Okazało się, że potrafiła pokonać tę przeszkodę bez większych trudności i utwierdzić swą pozycję faworytki partii socjalistycznej w wyborach prezydenckich. Powracamy jeszcze na chwilę na pierwszą stronę Le Figaro, który donosi, że służby francuskiego wywiadu z wielkim niepokojem stwierdzają wzrost liczby młodych ludzi przyłączających się do radykalnego islamu. ci młodzi ludzie są w przeważającej większości urodzeni we Francji. Niektórzy z nich przeszli na islam i uczą się arabskiego, jeżeli do tej pory go nie znali. Ich nagła metamorfoza sygnalizowana jest policji przez zaniepokojonych rodziców, nauczycieli i pracodawców. Wielu postanawia zaangażować się w dżihad i wyjechać do Iraku. Inni planują przeprowadzać ataki we Francji. W swych planach nie są wspomagani finansowo przez organizacje terrorystyczne. Młodzi ludzie z Butte-Chaumont na przykład z własnej kieszeni płacą za bilety samolotowe do Damaszku, skąd następnie udają się do Iraku.
Tu Paryż, RFI. Przez okienko europejskie wygląda dzisiaj Piotr Kamiński.
Propozycja Komisji Europejskiej, by do roku 2009 zliberalizować sektor pocztowy, wywołała gwałtowne protesty we Francji. Komisja dopuszcza jednak, by kraje niechętne otwarciu wymiany pocztowej dla prywatnych inwestorów utrzymały i nadal finansowały wyłączny system państwowy i scentralizowany. Jak pisze Reuters, Bruksela zdaje sobie sprawę, że wchodzi tutaj na grząski grunt. Podobny kwestii liberalizacji sektora usług, co stało się jedną z przypuszczalnych przyczyn francuskiego nie w referendum konstytucyjny. Projekt ten musi jeszcze zostać zatwierdzony przez rządy i Parlament Europejski większością kwalifikowaną w sytuacji, gdy kraje członkowskie są tu bardzo podzielone. Niemcy domagają się na przykład całkowitej i natychmiastowej liberalizacji, a Berlin, który obejmie prezydencję w pierwszej połowie przyszłego roku, zamierza to wykorzystać w tym właśnie celu. Francja, Polska i Włochy protestują gwałtownie, zapewniając, że prywatni inwestorzy zagarną dla siebie rynki rentowne. Komisarz Europejski do spraw rynku wewnętrznego, Charlie McCreevy, ostrzegł wręcz Paryż, by nie wykorzystywano tej kwestii we francuskiej kampanii wyborczej. McCreevy podkreślił, że wraz z wejściem do Unii Rumunii i Bułgarii Unia liczyć będzie 500 000 obywateli i żaden kraj nie jest w niej ważniejszy od innych. Poczta, która zatrudnia w Europie 5 milionów ludzi i miała w roku 2004 obroty w wysokości 90 000 000 000 euro, traci klientów na rzecz łączności elektronicznej. Kto na przykład z naszych słuchaczy wysłał ostatnio telegram? Od 9 lat Unia gwarantuje wszystkim obywatelom równouprawnienie pocztowe, czy mieszkają naprzeciwko urzędu, czy na szczycie niedostępnej góry wśród oszalałych odmętów oceanu. Od 4 lat trwa jednak stopniowa liberalizacja tych usług w zależności od wagi przesyłek. Komisja uważa, że liberalizacja to warunek przeżycia całego sektora. Przykładem tu jest zaś Szwecja, która dokonała tego 13 lat temu bez żadnych strat w jakości usług. Le Monde przypomina, że poczta francuska to największe przedsiębiorstwo państwowe, zatrudniające 300 tysięcy osób. Jej prezes zapewnia zaś, że w roku 2010 jego firma będzie europejskim rekordzistą, dostarczając 90% przesyłek już na zajutrz. Protestują natomiast związki zawodowe, które zapowiedziały tydzień strajków od 13 listopada, przepowiadając spadek zatrudnienia listonoszy o kilkadziesiąt tysięcy stanowisk. Dyrekcja poczty przeczy tym liczbom. Komisarz Charlie McCreevy miał też dzisiaj ciężki dzień. Zaatakowali go bowiem artyści broniący taksy, jaka w niektórych krajach unijnych obciąża czyste nośniki, takie jak płyty CD, DVD czy twarde dyski komputerowe. Artyści podejrzewają komisję, że chce ją usunąć pod naciskiem przemysłu elektronicznego. W imieniu stowarzyszeń broniących praw autorskich artyści ci stworzyli sojusz pod nazwą Najpierw Kultura, broniąc obecnego systemu. Opłata za kopię prywatną to system sprawiedliwy i inteligentny, oświadczył francuski reżyser filmowy Bertrand Tavernier, przypominając, że gdyby nie było dzieł, nie byłoby też przemysłu i dystrybutorów. Tavernier surowo potępił niekompetencję i arogancję komisarza McCreevy'ego. W większości krajów europejskich kopia prywatna w ramach życia rodzinnego jest dozwolona. Czyste nośniki są jednak otaksowane. W Wielkiej Brytanii jest natomiast oficjalnie zakazana, za to nośniki są parokrotnie tańsze, czego skutków nikomu nie trzeba tłumaczyć. Według Sojuszu Artystów opłaty te przyniosły posiadaczom praw autorskich ponad 500 000 000 euro.
Słuchają Państwo Paryża, RFI. Przechodzimy do części magazynowej. Na początek powtórka paryskich aktualności teatralnych Agnieszki Kumor, w których przedstawia ona autorów zaproszonych na cykl lektur w Studio Théâtre Comédie Francuskiej. Muzyka.
Pod kierunkiem i w wykonaniu aktorów słynnej Comédie Française usłyszeliśmy fragmenty tekstów Jean-François Civadiera, Bruno Bayena, Sylvaina Leveilla, Daniel Mémoire i Luca Tartara. Tego ostatniego 40-paroletniego autora już Państwo poznali przy okazji paryskich realizacji jego tekstu Papa Alzheimer czy ostatnio Lucy albo Zakończenie opowieści. Tym razem aktorzy komedii francuskiej czytali fragmenty jego sztuki Żegnaj Berthe. Luc Tartare.
Alors, l'action d'Adieu Berthe se passe sur un champ de bataille qui est devenu lieu de souvenirs. Je me suis pour cette pièce fortement inspiré des lieux de la Grande Guerre qu'on voit partout dans le nord de la France. Je suis originaire du nord de la France. Et donc j'ai imaginé tout un ensemble de souterrains et de d'esplanades. Dans ces souterrains, errent des fantômes. Et au-dessus, sur l'esplanade, un couple de vieux gardiens, gueule cassée, rescapé des combats, et sa femme, Rose.
Akcja sztuki rozgrywa się na dawnym polu bitwy przeobrażanym w miejsce pamięci, gdzie wzniesiono pomnik poległych. Moją inspiracją były podobne miejsca z I wojny światowej, jakich wiele zachowało się w północnej Francji, skąd pochodzę. Na tym dawnym polu bitwy mieszka dwoje podeszłych wiekiem strażników. Weteran Gelkasy, który nosi hełm motocyklisty, ukrywając pod nim zniekształcenia twarzy wynikłe z odniesionych ran, oraz jego przyjaciółka Rose. Do ich obowiązków należy opieka nad osuarium, leżącym w podziemiach pomnika poległych. Po podziemiach krążą duchy żołnierzy poległych w różnych konfliktach, a także duch młodego wózkowego Anselma, zabitego w wybuchu kopalni. Kilkunastoletni Anselm jest odźwiernym, witającym duchy poległych. Wskazuje im dalszą wędrówkę, bo żołnierze nie zawsze rozumieją, co się z nimi stało. Ciała poległych wyłaniają się na powierzchni. To fakt znany w północnej Francji, gdzie na budowach napotyka się szczątki ludzkie, odłamki pocisków i części uzbrojenia. W sztuce Żegnaj Berthe jeden z poległych żołnierzy ma przyszytą do munduru chusteczkę. Rose od wielu lat poszukuje narzeczonego poległego w bitwie, który miał taką właśnie haftowaną chusteczkę. Jest przekonana, że odnalazła jego zwłoki. Sprawa okaże się o wiele bardziej skomplikowana, niż to na pierwszy rzut oka wyglądało.
Alors, ces lectures sont organisées depuis 3 ans maintenant, en collaboration entre la commission d'aide à la création du ministère de la Culture et la Comédie Française. Il s'agit de mettre en lumière les textes qui ont été repérés par la commission d'aide à la création et les jeunes auteurs.
Lektura zorganizowana została już 3 raz z rzędu z inicjatywy Komisji Ministerstwa Kultury, która nas wcześniej nagrodziła, Komitetu Literackiego w łonie Komedii Francuskiej i jej aktorów. Oczywiście to wielkie wyróżnienie. Przypadek chciał, że w Lille grany jest obecnie spektakl Żegnaj Berthe. Planowana jest kolejna realizacja tej sztuki, ale wejście tekstu do repertuaru Komedii Francuskiej to inna sprawa. Celem obecnej lektury było raczej spotkanie widzów ze współczesną dramaturgią i nagrodzonymi autorami. W mojej najnowszej sztuce znów poruszam kwestie filiacji, miejsca pochodzenia i pamięci. Tematy te bliskie są memu sercu.
Mon dernier texte que je viens de terminer s'intitule Parti chercher et il s'agit encore une fois du rapport à la terre, du rapport qu'on entretient avec sa région natale, sa région d'origine et encore une fois de filiation, des thèmes de prédilection que je retrouve dans toutes mes pièces et qui me sont proches et qui me tiennent à cœur.
Mówił Luc Tartare, autor sztuki Żegnaj Berthe, czytanej w Studio Théâtre Comédie Française.
Radio Świata. Marek Brzeziński zaprasza do wysłuchania notatnika paryskiego.
Fuszetki, lokomotywy parowe, wagony restauracyjne, w których szmer krynolin dam chroniących się przed słońcem i natrętnymi spojrzeniami za parasolami i pobrzękiwanie męskiego monokla, spoza którego błyszczy taksujące spojrzenie eleganta w garniturze, w pipetę i w meloniku. To wszystko schroniło się za firaneczkami, za którymi wciąż krążą kelnerzy, zastawiając talerzami, srebrem i kielichami śnieżno-białe obrusy. Słychać huk pękających korków butelek szampana, perlisty chichot dam i pstryknięcie zniecierpliwionych palców męskiej ręki, które nie mogąc się doczekać kobiecej podwiązki, swój żal wylewają na zgiętych w pół kelnerach. Tam wciąż słychać stukot kół o przerwy w szynach, których TGV nie jest w stanie połknąć, bo komputer superekspresu zatrzyma silnik, gdy tylko czujniki wytropią kilkucentymetrową przerwę w żelaznej drodze. Odszedł na karty historii stukot stalowych kół. Można go jeszcze usłyszeć w Rambouillet, w muzeum przy placu Janny d'Arc. 4000 eksponatów z początków kolejnictwa, a na drugim piętrze coś, co dla wszystkich chłopców od 3 do 300 lat ma urok nie do odparcia. Miniatury pociągów, tym razem z lat 30. Pięć kilometrów to długość marzenia snu żelaznej drogi, jaki proponuje Muzeum w Parku Atrakcji we Vry w podparyskim departamencie Son. Podróż trwa pół godziny, stare ciuchcie wiecznie młode. A do tego, jak się wsiądzie do pancernej lokomotywy, która brała udział w operacjach w czasie II wojny światowej, taranując wał atlantycki, to wysiadają przy tym wszystkie hollywoodzkie fantazje od stu karabinów po porucznika Ryana. Ciuchciej to w dużych ilościach można spotkać także w Grez-sur-Loing, też niedaleko od Paryża. Polacy mówią ciuchcia, Francuzi czuczu, Anglicy podobnie ciuciu train. W każdej z tych nazw kryje się wielka czułość, z jaką traktujemy stare kolejki jadące po szynach z zabójczą prędkością 15 km na godzinę. Pamiętam taką jedną jak przez mgłę z mego dzieciństwa. Chyba to było w okolicach Gór Świętokrzyskich. Pasażerowie ci, co o bardziej sokolim oku, jak wypatrzyli dorodnego prawdziwka w lesie, wyskakiwali z ciuchci, bęc łapali borowika pod pazuchę, wskakiwali do ciuchci, która przy akompaniamencie postękiwań puf, puf i przydziarskim gwiździe pary dzielnie piła się pod górkę po równinie. Taki to był paradoks ciuchciowy. W Ronisy była kilkudziesięciu fascynatów opętanych miłością do kolejnictwa, założyło muzeum Rony Rail. W każdy weekend przyjeżdżają tutaj kolekcjonerzy makiet miniaturowych pociągów. Nie strzegą swoich skarbów zazdrośnie. Można nacieszyć oczy małymi węglarkami, lokomotywkami, wagonikami. Wszystko to rusza się, staje pod semaforami, pędzi przez pola, przecinając drogi zagradzane miniaturowymi szlabanami. A jak komuś nie w smak maleńkie namiastki, to może wsiąść na prawdziwą drezynę z początku stulecia. Kto powiedział, że zegary elektroniczne epoki atomu są najbardziej punktualne? Na dworcu Sergi Pontoise znajduje się największy zegar dworcowy w Europie. Każda z dwóch tarcz ma po 10 metrów średnicy, a uganiające się na nich za czasem wskazówki mają 3 metry i duża 6. Potrafią stawić czoła wiatrom wiejącym z prędkością 160 km na godzinę. Od 10 lat ani razu się nie spóźniły. A poza tym można się wybrać na spacer, szukając śladów starej linii z Bastylii do Saint-Maur, porozgarniać chwasty, by znaleźć tory w Charenton, nacieszyć się atmosferą starych pociągów, przeniesioną z szyn na stały ląd do baru pod Złotą Strzałą w 20. dzielnicy Paryża, gdzie wystrój wnętrza tworzą meble i detale wypożyczone na wieczną rzeczy pamiątkę z wagonów, które skończyły swój żywot na złomie. Czy wreszcie można się też wybrać do jednej z najlepszych w Paryżu, czyli na świecie, restauracji nie tylko dworcowych, ale w tym przypadku na dworcu, liońskim zresztą. To dania są przednie i do tego spożywane w restauracji uznanej za zabytek historyczny. Błękitny pociąg czeka.
Do notatnika paryskiego wpisał się Marek Brzeziński. A teraz Katarzyna Zawicka i rogatki.
W
centrum wystawowym przy Port de Versailles mamy w tym tygodniu 3 salony profesjonalne. Odbywają się one od 17 do 19 października. Opto to salon rozwiązań optycznych znajdujących zastosowanie w przemyśle. Mesure Expo to salon poświęcony poszukiwaniom i próbom w przemyśle i wreszcie forum elektroniki powstałe po połączeniu Tygodnia Elektroniki z salonem Intertronic. W czasie targów odbędą się liczne spotkania i konferencje, mają one jednak charakter czysto profesjonalny, dla laików są mało interesujące. W centrum na Le Bourget mamy targi również przeznaczone dla profesjonalistów, ale już znacznie mniej zamknięte. ABD, czyli Antiquité, Brocante, Décoration. Od 18 do 21 przy Port de Versailles odbędzie się Meet International, czyli Międzynarodowe Targi Turystyki Grupowej. Jest to salon również zarezerwowany dla zawodowców, a spotkają się na nim przedstawiciele 136 państw. Samych francuskich przedsiębiorstw zajmujących się turystyką grupową będzie 662 gości z zagranicy 136. Z Francji najsilniej reprezentowany będzie region paryski. Blisko połowa wystawców pochodzić będzie z tych właśnie okolic. Wśród gości zagranicznych zdecydowanie najwięcej będzie Belgów. Jest to jedno z największych międzynarodowych spotkań zawodowców z branży turystycznej, niedostępne jednak dla całej reszty. Natomiast salon Forma i Zdrowie, który odbędzie się od 19 do 22 października przy Port de Versailles, przeznaczony jest dla jak najszerszej publiczności. Patronuje mu francuskie Ministerstwo Zdrowia, a jego celem jest dostarczenie informacji na temat tego, co zrobić, żeby jak najdłużej zachować dobre zdrowie, albo jak odnaleźć swoje miejsce w społeczeństwie, jeśli miało się nieszczęście zachorować na przewlekłą lub wręcz nieuleczalną chorobę. Chorzy mają bowiem swoje prawa, ale i obowiązki, a przez zawiłe ścieżki ustaw prowadzą ich m.in. stowarzyszenia pacjentów, takie jak np. Franz Alzheimer, francuskie stowarzyszenie diabetyków, AIDS czy SOS Hepatit. Jednym z głównych tematów salonu będzie informacja o nowych lekach, jakie ukazały się na rynku. Blisko połowa Francuzów uważa, że jest niedoinformowana w kwestii lekarstw, przede wszystkim co do ich ubocznych skutków, a zwłaszcza w sprawie ewentualnego uzależniania się od nich. Sytuacja jest tym bardziej groźna, że jak wynika z badań, połowa pacjentów nie stosuje się do zaleceń lekarzy, zażywając leki według własnego widzimisię. 2/3 starszych osób nie sygnalizuje natomiast swoim lekarzom zauważonych u siebie skutków ubocznych i co gorsza, nie istnieje właściwie we Francji program informacji i nauczania o lekach. Salon przy Port de Versailles może choć w ograniczonej mierze wypełnić tę bolesną lukę. W tym tygodniu mamy 2 salony poświęcone produktom żywnościowym. Wina i produkty regionalne znajdą się w centrum zainteresowania organizatorów salonu, który odbędzie się od 20 do 22 października w Espace Charenton. Należy się spodziewać na nim radosnej atmosfery, zadowolonych z życia bon vivantów i przede wszystkim znakomitego jedzenia i win, a we Francji o to naprawdę nie trudno. Drugim salonem żywnościowym jest Paris Fermier, czyli targi produktów pochodzących z ferm. Odbywać się będzie od 20 do 23 w Espace Champéret. Chyba nic o nim mówić nie trzeba, bo wszystko jest jasne. Będzie tu można nabyć foie gras prosto od producenta, konfitury z cebuli, o winach właściwie już nawet nie ma co wspominać, jest ich tyle. Najważniejsze, że produkty na salonie będą sprzedawane przez ich producentów, czyli z pierwszej, najlepiej poinformowanej ręki. Do odwiedzenia salonów poświęconych żywności i winom chyba nikogo mieszkającego we Francji zachęcać nie muszę. Gdyby wśród turystów znalazł się ktoś, kto miałby wątpliwości, czy warto, wierzcie mi, warto. I już tylko zapowiedź jeszcze jednego salonu, bo czas nasz się kończy 22 października. W Espace Jean Monnet mamy giełdę dla kolekcjonerów broni cywilnej i wojskowej. Jest to najbardziej prestiżowa tego typu impreza w Europie, ale to rzeczeni kolekcjonerzy z pewnością doskonale wiedzą.
Mówiła Katarzyna Zawicka. A Piotr Kamiński przygotował nam dzisiaj kolejny smakołyk, kolejną perełkę z muzyki klasycznej.
Ukazała się właśnie nowa płyta bardzo przystojnej i wielce reklamowanej primadonny rosyjskiej Anny Netrebko, której dyryguje najbardziej zapracowany dyrygent świata Walery Giergiew. Płyta zawiera repertuar rosyjski, ale zorientować się w tym trudno, gdyż panna spółgłosek nie wymawia, samogłosek rozpoznać nie sposób, a o interpretacji lepiej w ogóle nie mówić. Takiego recitalu pogardy dla sztuki i słuchacza nie słyszałem już dawno. Ktoś ją powinien wysłać na lekcję do Stinga, artysty rozrywkowego, który wydał głośną już płytę z muzyką Johna Dowlanda, angielskiego Schuberta doby elżbietańskiej, geniusza pieśni i lutni. I śpiewa Sting to z miłością i wrażliwością, jakiej panna Netrebko może tylko marzyć. Sting, Edin Karamazow przy lutni i łzy Johna Dowlanda.
Flow my tears, fall from your springs. Thank you.
Słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Na magazyn kulturalny zaprasza Sylwia Gibbs.
Wstąpmy najpierw do Théâtre de Nou, niedaleko Opery Paryskiej, gdzie jeszcze długo grany będzie spektakl poświęcony Barbarze. Wielka piosenkarka, kompozytorka i autorka własnych piosenek zmarła 24 listopada 1997 roku. Niedługo 10. rocznica, której towarzyszy ten balet recital w wykonaniu jednej piosenkarki i dwóch tancerek. Catherine Lecossec, autorka dwóch książek o Barbarze, z czułością skomponowała ten wieczór wspomnień. Spektakl cieszy się dużym powodzeniem. Publiczność przychodzi, aby spotkać raz jeszcze, czasem po raz pierwszy, długą czarną damę, jak śpiewała o sobie Barbara. A kiedy w finale wszyscy artyści, wznosząc ręce ku światłu, intonują jedną z jej najpiękniejszych piosenek, na sali czuje się niepowstrzymane wzruszenie. Ta piosenka jest bowiem wyznaniem miłości, a jej adresatem jest publiczność.
Du plus loin que me reviennent l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux, que ce fut j'étais précoce, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous.
Zupełnie inne spektakle czekają na turysta, który w ciągu najbliższych miesięcy wyjedzie do Lille. Stolica północnej Francji przywdziała barwy indyjskie. W sobotę 15 października odbyła się w Lille wielka defilada z udziałem 1400 tancerzy i przebierańców. Wyreżyserował ją główny inscenizator Bollywoodu, czyli indyjskiego Hollywoodu, Nitin Desai. Przez 3 miesiące będą się odbywały w Lille wystawy, koncerty, seanse filmów indyjskich, spektakle teatralne i taneczne. W sumie 500 rozmaitych imprez, którym nadano zbiorową nazwę Bombayzer w Lille. Także i niektóre ulice zmieniły się nie do poznania. Mówi mieszkanka Lille Agata Śluzar, która wykłada język polski na Uniwersytecie Lille 3 i jest dyrektorem Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Konsulacie Rzeczypospolitej Polskiej.
Ja myślę, że Lille w ogóle od kilku lat zmienia się. Staje się coraz piękniejszym miastem. Ja kiedy przyjechałam tutaj do Francji w 1992 roku, mówiono mi, że jest to miasto przemysłowe, szare i brzydkie. I myślę, że tak od 2000 roku Lille się bardzo zaczęło zmieniać. No a to, co się dzieje obecnie w Lille, to już w ogóle przekracza wszelkie marzenia właściwie, ponieważ kiedy chodzimy po Lille, jest bardzo, bardzo dużo dekoracji, które są oczywiście ściśle związane z tym całym festiwalem poświęconym Indiom, który teraz ma miejsce w Lille i który będzie trwał do połowy stycznia 2007 roku. Jedną z takich bardzo zaskakujących rzeczy dla ludzi, którzy przyjeżdżają do Lille, jest to, kiedy wysiadają na dworcu północnym i na głównej ulicy, która nazywa się Rue Federbe, wychodzi się i trafia się, wpada się dosłownie na 12 ogromnych słoni indyjskich z trąbami podniesionymi do góry i bardzo bogato zdobionymi. To chyba to jest takie najbardziej zaskakujące. I cała fasada właściwie dworca północnego jest tak oświetlona. Są dekoracje, iluminacje w stylu Pałacu Maharadży.
Czy mieszkańcy Lille są zadowoleni z tego? Czy cieszą się?
Tak jak w przypadku Lille 2004, kiedy Lille było stolicą kulturalną Europy, jedną ze stolic kulturalnych Europy, ja myślę, że to cieszy mieszkańców Lille, ponieważ bardzo dużo jest obcokrajowców. Przyjeżdżają ludzie z całego świata, jest dużo Anglików, jest dużo Belgów, ponieważ Belgia zaraz blisko znajduje się, prawda, Lille, to jest 14 kilometrów od granicy. Jest wiele osób z Paryża, także ja myślę, że to powoduje, że Lille żyje innym rytmem.
Lilla z roku 2004, kiedy Lille było kulturalną stolicą Europy, był imponujący. Prawie 3 miliony sprzedanych biletów na imprezy, prawie 6 milionów gości. Odbiło się to, rzecz jasna, pozytywnie na finansach miasta. Zdaniem mera, pani Martine Aubry, Lille zaoszczędziło 15 lat w zdobywaniu renomy. Teraz idzie za ciosem. To nie znaczy, że kiedy znikną słonie i gigantyczne afisze Bollywoodu, Lille przestanie być interesujące. Poprosiłam panią Agatę Śluzar, by nas po nim oprowadziła.
Taką najważniejszą rzeczą, o której czasami my Polacy zapominamy, kiedy przyjeżdżamy do Francji, dla nas liczy się Paryż, prawda? I bardzo chętnie zwiedzamy Paryż, względnie Lyon. Natomiast rzadko udajemy się do Nordu, czyli do tej północnej Francji. Nie należy zapominać o tym, że Lille jest piątym co do wielkości miastem we Francji. Jest to ogromna aglomeracja licząca milion mieszkańców. Samo miasto liczy 180 tysięcy mieszkańców, więc jest małym miastem. Warto jest jednak tego, aby się w nim zatrzymać. Dlaczego? Ja myślę, że Lille jest miastem przemysłowym, co nie przeszkadza mu być miastem siedzibą uniwersytetu i miastem, w którym niezwykle rozwija się kultura. Jeżeli chodzi o zabytki, to ważną rzeczą jest to, aby pamiętać, że Lille położone jest w regionie Flandrii, co jest związane z bardzo specyficzną kulturą, architekturą i kuchnią. I kuchnią też. Tak na przykład, jeżeli chodzi o ciekawe rzeczy do zwiedzenia, to na pewno należy rozpocząć właściwie zwiedzanie Lille od momencie, kiedy wysiadamy na przykład z pociągu, od zwiedzenia tej najnowszej dzielnicy, która nazywa się Eura-Lille, bardzo nowoczesnym dworcem. Następnie przejść i zobaczyć dworzec północny, który został przeniesiony cegła po cegle z Paryża. Należy dojść główną ulicą Feder do rynku w Lille. Tam znajduje się budynek starej giełdy. Należy sobie obowiązkowo zrobić zdjęcie pod fontanną, zobaczyć i izbę rzemieślniczą i izbę handlową. Tych rzeczy w Lille jest mnóstwo do obejrzenia. No, oczywiście nie należy zapomnieć o muzeach. O Muzeum Sztuki i o muzeum, które znajduje się w Lille i o Muzeum Sztuki Współczesnej, które znajduje się w Villeneuve-d'Ascq. My Polacy zawsze bardzo lubimy zwiedzać kościoły. No i najpiękniejszy kościół to katedra Notre-Dame de la Treille, który został odnowiony, i kościół świętego Maurycego tuż przy dworcu.
Do Lille w towarzystwie pani Agaty Śluzar wrócimy raz jeszcze za tydzień. Posłuchajmy na zakończenie piosenki pod tytułem Lille w wykonaniu Dicka Annegarna i jego zespołu.
verre du coffret. 44e.
Od Etienne'a dowiedziałem się, że Nadia jest w Marsylii nie tylko z powodu kradzieży, ale również w związku z operacją. Co ja mam zrobić z tymi pieniędzmi? Pójdę do kawiarenki internetowej, sprawdzę, czy mam jakieś maile. Bonjour, le computer... pardon, l'ordinateur est libre?
Oui, oui, monsieur, allez-y. Un café?
Oui, merci. Dobra. Nom, Łukasz. Mot de passe, send. Message reçu. Oh yes, wiadomość od Nadii. Cher Lucas, tout va bien? Ouf, czyli wszystko w porządku. Il faut verser les 20 000 euros sur le compte d'Anne. Numéro 4712300007 du Crédit Marseillais. Il faut? Czyli trzeba. Czasownik verser. Aha, przelać pieniądze na... Le compte d'Anne. No tak, na konto Anne. Pour un rendez-vous à Marseille, attendre mon mail. A bientôt, Nadia. Nadia chce mieć te 20 tysięcy w Marsylii. Na koncie Anne. Rendez-vous à Marseille. Wyjaśnia się moja rola w tej historii. Nadia liczy na moją pomoc. Jak mogłem ją podejrzewać? Nadia sama poszła do komisarza. Uf. Przesłucham ten kawałek.
Mardi 12 novembre, au commissariat.
PJ Clignancourt, j'écoute.
Commissariat Clignancourt, j'écoute.
J'ai perdu ma carte d'identité.
Oui, ici, commissariat Clignancourt.
Je voudrais un passeport. Oui, je vais rejoindre mon fils aux États-Unis.
Commissaire Magne, un instant, s'il vous plaît.
C'est ma faute. Ah, commissaire Magne.
Alors, madame Breton, Nadia. Asseyez-vous. Vous êtes née le 12 mars 1968.
Oui.
Domicile, hôtel Montmartre.
C'est ça.
Et qu'est-ce que vous faites au musée de la vie romantique?
Je travaille sur Georges Sand, justement.
Wcześniej z kimś rozmawiała?
C'est ma faute. Ah, commissaire Magne?
C'est ma faute. Aha, to moja wina. Czuję się odpowiedzialna.
Je travaille sur Georges Sand, justement.
Justement. No tak. Jej praca to właśnie justement Georges Sand. Czuła się odpowiedzialna. No więc to normalne, że chciała wyjaśnić sprawę kradzieży. I najwyraźniej od początku liczyła na mnie.
A suivre.
L'affaire du coffret jest produkcją Radio France International. Tekst Katia Ingman, muzyka Iro Rantala, realizacja Jean-Pierre Chevillard i Masza Schwarz z głosem Piotra Siewkiewicza w polskiej wersji.